łączymy się z panem posłem Januszem Szewczakiem, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Pan poseł z tego terenu, ale najpierw sprawy warszawskie, bo wczoraj dotarły do nas informacje o tym, że pan profesor Nalaskowski został zawieszony na swojej uczelni i rektor bada, czy poglądy pana Nalaskowskiego i sposób ich wyrażania licują z godnością naukowca, a z drugiej strony sąd apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok. Otóż dziennikarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz został pozwany przez panią Annę Dryjańską, która zorganizowała albo wzięła udział w manifestacji proaborcyjnej pod domem Jarosława Kaczyńskiego. W pierwszej instancji sąd odrzucił pozew, uniewinnił i kazał pani Dryjańskiej zapłacić koszta procesowe, a w drugiej winnym, czy w sądzie apelacyjnym winnym okazał się Rafał Ziemkiewicz, który ma zapłacić portalowi Onet za opublikowanie przeprosin. No, pomijając fakt, że portal Onet nie ma nic do rzeczy w tym procesie, bardzo ciekawa jest postawa sądu apelacyjnego. Pana zdaniem, to cytując Kisiela, fragment większej całości?
Tak, to fragment wojny z wolnością słowa. Fragment wojny z wyrażaniem własnych poglądów. Najwyraźniej pan redaktor Ziemkiewicz trafi na przedstawiciela kasty sędziowskiej, a nie racjonalnego sędziego. Natomiast zadziwiające jest to, że tak profesor Hartmann z Uniwersytetu Jagiellońskiego ciągle nie jest zawieszony przez władze krakowskie, a wyraża się językiem wyjątkowo plugawym, agresywnym, pomawiającym, szkalującym środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością, a nawet wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, których są przecież miliony. Jakoś tutaj nie widzimy żadnych działań uniwersytetów Jagiellońskiego, przecież uniwersytetu z taką tradycją. Profesor Nalaskowski jest osobą, która używa bardzo wyważonego języka. Powiedział, ja czytam często jego publikacje w różnych tygodnikach. No jest to, jak to można powiedzieć, profesor pełną gębą, czyli człowiek, który trzyma pewien poziom cywilizacyjny, kulturowy, a jednocześnie stał się ofiarą tego typu działań cenzorskich. To jest dowód, kolejny dowód na to, jak agresywna jest ta ideologia LGBT i jak kasta sędziowska, bo przecież żaden racjonalny sędzia takich decyzji, takich wyroków by nie wydawał. Wykorzystuje to do walki politycznej po prostu. To trzeba otwarcie powiedzieć i że uniwersytety dzisiaj w Polsce w ogromnej mierze stały się takimi kuźniami lewacko-neoliberalnymi, które zamiast wychowywać i szkolić, kształcić, edukować młodych Polaków, w dużej mierze zajmują się politykowaniem, zajmują się ideologią, wspieraniem tej ideologii bardzo niebezpiecznej, którą słusznie przecież arcybiskup metropolita krakowski nazwał tęczową zarazą, czyli pewną formą, można powiedzieć, zarażania serc i umysłów, pewnego niebezpieczeństwa atakowania tych najważniejszych dla Polski wartości chrześcijańskich, tradycyjnych wartości, jakichś fundamentów po prostu naszej narodowej kultury. To bardzo niebezpieczne zjawisko. To są symptomy właśnie nawet nie będą nie walki już z rządem, to jest forma wojny niewypowiedzianej wszystkim tym, którzy wolność słowa traktują jako również możliwość krytyki pewnej ideologii.
Z drugiej strony, jak patrzymy na międzynarodowe rankingi polskich uniwersytetów, to tak poniżej czwartej setki znajdujemy nasze najlepsze uczelnie. O czym to może świadczyć?
No to świadczy o tym, co powiedziałem, że wybierze zajmują się nie tym, czym powinny, a nie porządkowaniem, że tak powiem, poglądów wykładających profesorów. I jest rzeczą zadziwiającą, że jakoś ani pani profesor Środa, ani pan profesor Hartmann, ani pan profesor Sadurski przecież, który no, wygłaszają haniebne zupełnie wypowiedzi, skrajnie upolitycznione, nie ponoszą żadnych konsekwencji, wprost przeciwnie. Natomiast każda postawa konserwatywna, czy postawa, powiedział, no, o korzeniach jakichś i fundamentach chrześcijańskiej cywilizacji, jest natychmiast karcona, jest natychmiast represjonowana. Słynny przecież był list bodajże rektora chyba Akademii Medycznej, jeśli nie pamiętam, w Poznaniu. No, to wszystko pokazuje, jak bardzo te no, tak zwane elity, bo trudno mi zaakceptować fakt, że taki profesor Hartmann z Uniwersytetu Jagiellońskiego mógłby uchodzić za elitę intelektualną czy etyczną. A kiedyś przecież tak było. Profesorowie wyższych uczelni to jednak byli luminarze. To był prawdziwa polska, europejska czy światowa wręcz elita. Dzisiaj to są ludzie, którzy po prostu łączyli się w uprawianie polityki, w zwalczanie przeciwników politycznych. To bardzo źle wróży, bo ten autorytet wyższych uczelni, autorytet w ogóle nauki, tytułu naukowego jest skrajnie przez to deprecjonowany. Trudno dzisiaj często odróżnić wykształconego głupca od zwykłego głupka po prostu. To również demoralizuje w dużej mierze postawy, charaktery studentów, młodych ludzi, no, którzy widząc to, że zwalcza się tylko te postawy konserwatywne, te poglądy konserwatywne, no, przyjmują taką bardzo konformistyczną postawę później w życiu.
A pora może pomyśleć, co zrobić polskimi uczelniami w jakiejś dłuższej perspektywie, by, pomijając te kwestie ideologiczne, stały się one rzeczywiście uczelniami
tak,
na miarę.
Niestety,
ja nawet mówię o tym, żeby, wie pan, no, Polska ma prawie, że wchodzimy do grupy G20, do tych 20 najbardziej rozwiniętych krajów świata, to powinniśmy mieć przynajmniej jedną albo dwie uczelnie w pierwszej 50. Ja nie mówię w setce. Ja nie mówię w dziesiątce.
Widać, że ta ustawa o szkolnictwie wyższym, o nauce premiera Gowina, no nie załatwiła tu w ogóle sprawy. Nie przenosi się to na poziom, powtarzam, etyczno-moralnych postaw czy jakości kształcenia często.
Zmieniamy teraz temat, jeżeli się dalej słyszymy. Słyszymy się, halo?
Tak jest, tak.
Świetnie. Terespol, jadąc tutaj przez wsie Podlasia Lubelskiego, widzimy prawie na każdym płocie plakaty kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu. Te same banery kandydatów Platformy Obywatelskiej widzimy o wiele rzadziej. Pana zdaniem kampania wyborcza do parlamentu w 2019 roku jest już rozstrzygnięta?
Wydaje mi się, że w dużej mierze tak. Dlatego też powiedzieć trzeba, że to jest Terespol, region południowego Podlasia, Biała Podlaska, Radzym, Parczew, aż Zamość, Chełm, skąd jestem parlamentarzystą. To można powiedzieć taki bastion Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze. I no tutaj powiedzmy tych sukcesów Platforma szczególnych miała niewiele, nawet w okresach swojej świetności. Natomiast dzisiaj jest to formacja moim zdaniem schodząca. Platforma jest formacją polityczną schodzącą, mającą własnego programu, własnej koncepcji w ogóle jakiejś ideowej, prawda, bo no, każdy ma inny program, choćby w kwestii adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Sekretarz tego ugrupowania pan Szłapka jest za, inni politycy są przeciw lub się wahają.
No, dominująca opinia jest taka, że jeszcze nie czas o tym mówić, więc kiedy będzie ten czas?
Może i tak, może to jest tak, najtrafniejsza ocena, co nie znaczy, że nie poszliby na wszelkie możliwe, bym powiedział tutaj, dziwactwa nieakceptowalne przez Polaków w zdecydowanej większości. To jest trochę też tak, że no jakby Polacy przez, zresztą tam z tego terenu przecież wywodzą się bardzo dobrzy parlamentarzyści, którzy no zabiegają o te sprawy tego regionu, choćby senator Grzegorz Bierecki, który już kolejny raz kandyduje z tego regionu. Udało się przecież właśnie sumptem polityków, parlamentarzystów, senatora Biereckiego zorganizować kilkanaście dni temu dużą, ważną wizytę w Terespolu wicepremiera Jacka Sasina, który również kandyduje z tego okręgu do parlamentu, i ministra Andrzeja Adamczyka i załatwić, podpisać pewien list intencyjny na budowę tunelu w tym mieście, który by no, realnie umożliwił ludziom po prostu funkcjonowanie w kontekście tych częstych przejazdów przez koleją transportu składów kolejowych z Chin. No, po prostu miasto byłoby podzielone, przecięte nieustannym ruchem tych pociągów, które będą te składy towarowe wieść do Europy, produkty chińskie.
Co zresztą więc widzimy jako korzyść gospodarczą, więc rzeczywiście trzeba by to...
To jest realny wymiar taki infrastrukturalny, gospodarczy, ale jednocześnie umożliwiający no, mieszkańcom normalne życie. Także tutaj pan burmistrz, pan Jacek Daniel stanął też na wysokości zadania. I to jest bardzo ciekawy przykład Terespolu, burmistrza, który nie traktuje tej swojej funkcji jako formy walki z rządem, robienia na złość rządzącym i wypowiadania wojny politycznej, tylko dba realnie o sprawy mieszkańców, współpracuje z instytucjami rządowymi, choć przecież z tego czasu w poprzednich kadencjach spod innego szyldu startował, to jest to no, prawdziwy samorządowiec. Dla niego najważniejsze są kwestie mieszkańców. Nie obraża się na żadnych polityków tylko z tego powodu, że pochodzą z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Współpracujemy bardzo dobrze od lat z panem burmistrzem. No i tu pan Jacek Danieluk, no trzeba powiedzieć, jest takim z krwi i kości samorządowcem. Tak powinna wyglądać współpraca z samorządami. To, że jakaś opcja platformerska czy PSL-owsko-platformerska wygrywa wybory w danym mieście, to nie powinno, że tak powiem, posiadanie innych poglądów nie powinno pozbawiać używania rozumu, prawda, nie powinno wykluczać myślenia. No po prostu trzeba z tą władzą centralną sensownie współpracować. Przykładem jest przecież, skrajnie bym powiedział, odwrotnym przykładem jest działalność pana prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, który opierał się nawet, żeby prawda, wojsko mogło zadziałać w sprawie tego zamba, które spuścił do Wisły. No przecież gdyby nie upór ministra Błaszczaka, Wojska Polskiego, rządu polskiego, nadal te miliony metrów sześciennych lałyby się skutecznie do Wisły i nie wiadomo ile miesięcy by się lały. Więc widać, że w takich trudnych sprawach, czy sprawach dużych inwestycji, czy sprawach ochrony środowiska, jakichś katastrof, awarii, no ta współpraca między rządem a samorządem powinna być wzorcowa, pełna, bez, że tak powiem, robienia na złość rządzącym, ale z wielką szkodą dla własnych mieszkańców. I tu bardzo lubimy Terespola, jest naprawdę takim modelowym wzorcem samorządowca, który szuka wszędzie tego porozumienia, współpracy i wydaje się, że miasto wychodzi na tym i mieszkańcy dobrze.
I taka pozytywna puenta tej rozmowy będzie stwierdzenie posła Janusza Szewczaka. Posiadanie innych poglądów politycznych nie wyklucza używania rozumu. Bardzo pięknie dziękujemy. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. A Państwu teraz należy się kilka minut muzyki.